Tu Radio Kraków Kultura.
A teraz, szanowni państwo, pędzimy na Wawel. Dzisiaj na Wawelu wyjątkowe wydarzenie. To wydarzenie nazywane czasem bywa tak kolokwialnie muzealnymi Oskarami, ale nawet jeśli kolokwialnych wyrażeń nie lubimy, to akurat to może nam się trochę podobać. Otóż dzisiaj gala ogłoszenia wyników 43. edycji konkursu na wydarzenie muzealne roku Sybilla za zeszły rok. I będziemy przez chwilę na Wawelu siedzieć, oglądać dzieła sztuki i oczekiwać na werdykt. A jest co oglądać, ponieważ od niedawna w kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu znajdują się nowe, stare, wybitne dzieła sztuki, o których opowie nasz gość. Witam serdecznie pani dr Joanna Winiewicz-Wolska, kuratorka zbiorów malarstwa Zamku Królewskiego na Wawelu. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, witam.
Witam serdecznie, bardzo się cieszę, że dzisiaj mogłyśmy się spotkać o poranku, albowiem temat Sybilli jest pani znany i bliski. Tą nagrodą została wyróżniona jedna z pani chyba najważniejszych życiowo publikacji, mianowicie rzecz poświęcona Karolowi Landskorońskiemu. To było kilka lat temu.
No to było już dość dawno. Dostałam wówczas wyróżnienie za książkę o zbiorach Karola Landskorońskiego. No to było już dość dawno.
No, kilka lat temu. Tak.
Na dodatek. No Sybilla już ma sporo lat. Tak.
To prawda. W perspektywie nagrody właśnie. Trzeba oczywiście znać kontekst. Proszę powiedzieć, muzea nie kojarzą nam się z wielkimi emocjami, etc., co nie jest właściwe, bo tam również są wielkie emocje. Konkursy też może nie kojarzą nam się z muzeami, ale takie współzawodnictwo chyba dobrze robi środowisku.
To są bardzo duże emocje. Przede wszystkim Wawel w ubiegłym roku dostał Grand Prix, najwyższą nagrodę w tym konkursie na wydarzenie muzealne roku za wystawę Arrasów. I to rzeczywiście, to jest nagroda dla twórców wystawy, ale to też jest zwrócenie uwagi na pewne zjawisko wystawiennicze, w sumie bardzo ważne, bo wystawa Arrasów była wystawą bardzo ważną. To jest pierwszy w zasadzie raz, kiedy zostały pokazane wszystkie Arrasy. I bardzo cieszy, że ta praca została wówczas dostrzeżona i uważam, że to takie wydarzenia faktycznie Grand Prix należy się i należy takie przedsięwzięcia muzealne rzeczywiście należy wyróżniać, bo to nie takiej wystawy nie organizuje się co kilka lat, prawda?
Tak. Tak, no, wyniki poznamy dzisiaj wieczorem. Tak.
Właśnie emocjonalnie czekamy, czy w tym roku coś Wawel też dostanie.
Tak, no ja się przyznam, że wzięłam udział w głosowaniu publiczności, ponieważ jest też taka możliwość, no, można było głosować właśnie na jedną z wystaw wawelskich.
Jeżeli jest duża frekwencja, to spodziewamy się, że publiczność dostrzeże wysiłki naszych kolegów muzealników. Jeżeli wystawa się cieszy powodzeniem, no powinno się to przełożyć na głosowanie.
Tak, właśnie. Więc chyba już więcej państwu nie możemy powiedzieć o dzisiejszej gali. Dzieje się w Krakowie, to także jest jakieś wyróżnienie, no i wydarzenie dla nas, dla krakowskiego środowiska muzealników, które bez wątpienia jest bardzo mocnym. A my zostajemy na Wawelu i podziwiamy rodzaj takiego pokazu, można powiedzieć, wystawy specjalnej. Ona może nie jest ogromna, za to nazwiska, no to są nazwiska gigantów sztuki. Oficjalnie mówi się o nowych nabytkach. Brzmi może tak skromnie, ale no jeśli się kupuje Tycjana, to nie jest na pewno takie bardzo skromne. I pierwsze moje pytanie jest właściwie, skąd się biorą takie dzieła na rynku? Jak to można sobie tak Tycjana kupić? Wydawałoby się, że wszystko już pozamykane od dawna w światowych kolekcjach.
Można kupić oczywiście, dlatego że te obrazy, które są sprzedawane na rynku, one się pojawiają ponownie, bo nie zawsze na aukcji obraz zostaje sprzedany do kolekcji muzealnej, więc jeżeli kupuje prywatny właściciel, no to albo kupuje, bo kocha takie malarstwo, albo kupuje po to, żeby potem na przykład odsprzedać, czy on odsprzedaje, czy potem rodzina, czy spadkobiercy, to dzieło wędruje ponownie na aukcję i rzeczywiście można je kupić, jeżeli śledzimy takie wybitne dzieła dzieła sztuki przez kilka czy kilkanaście lat, no to stwierdzamy, że rzeczywiście pojawiają się ponownie na aukcjach. No oczywiście z różnymi cenami, raz wyższymi, z reguły z wyższymi. Czasem zdarza się, że z niższymi. No i polega na tym, żeby jednak ten rynek sztuki śledzić w momencie, kiedy takie dzieło się pojawia. Pozostaje kwestia znalezienia środków, bo to nie są obrazy, na które można znaleźć pieniądze od tak, prawda, od razu. Więc tak, trzeba rozsądnie planować zakupy i wiedzieć, na co nas tak naprawdę stać. A nie są to małe pieniądze, ale nie są też tak wielkie, jak za Leonarda da Vinci, prawda, ten słynny obraz, który Salwatora, który powędrował gdzieś do krajów arabskich.
Tak, to prawda. Chociaż dyskusje na temat oryginalności nie zamilkły.
Ja myślę, że tego, kto kupił, te dyskusje specjalnie nie interesują. On uznał, że kupił Leonarda da Vinci. Mm-hmm. Jeżeli ten obraz go cieszy za te kilkaset tysięcy dolarów, to właściwie dobrze.
Tak, cóż właśnie, cóż nasz komentarz tutaj. Tak, ale dzieła do muzealnych kolekcji kupuje się inaczej, prawda? To jest kwestia, no takiej, wyobrażam sobie, jednak długofalowej perspektywy i myślenia przede wszystkim właśnie kolekcją.
To trzeba jednak planować. Zamek Królewski na Wawelu to jest muzeum specyficzne. Ekspozycja ma przypominać właśnie czasy Jagiellonów i początki panowania wazów. Więc jeżeli chodzi o zakupy muzealiów, zakupy między innymi obrazów, więc staramy się, może nie damy rady zrekonstruować kolekcji Jagiellonów, bo no, nie jesteśmy w stanie, nie mamy inwentarzy, nie ma tych obrazów prawdopodobnie już. Natomiast możemy odtworzyć atmosferę czasów Jagiellonów czy wazów. W związku z tym kupić dzieła sztuki, które mogłyby teoretycznie znaleźć się, mogły znajdować się w kolekcji królewskiej. I takim zakupem właśnie był obraz z Parysa Bordone. To jest taka...
Czyli chyba... nie zaczynamy od Tycjana. Dobrze. Ale Bordone chyba był pierwszy w kolejności
Bordone
zakupów,
Bordone był,
prawda,
pierwszy w kolekcji... Nawet nie pamiętam, czy rzeczywiście pierwszy, bo to nie był duży odstęp czasu. Natomiast o tyle jest ten Parys Bordone istotny, ponieważ wiemy ze źródeł od Vasariego, między innymi, który wiedział może wszystko, resztę sobie dokoloryzował, tak, że Parys Bordone wysłał jakiś obraz na dwór polskiego króla. I Vasari tytułuje ten obraz Jowisz i Nimfa. A potem kilkadziesiąt lat później Carlo Ridolfi dodaje, że był to Jowisz i Kalisto. Mm-hmm. I ten obraz, który kupiliśmy, został zakupiony.
Cieplej,
tak,
gorąco.
Został zakupiony do zbiorów wawelskich. Nosi tytuł Diana i Kalisto. No, Jowisza tam nie mamy. Mamy tam Jowisza, który pod postacią Diany uwodzi nimfę Kalisto. Więc chyba nie jest to ten obraz, o którym pisali biografowie. Natomiast tu jest taki walor, prawda, tak, ten, że możemy przypomnieć, tak, proszę Państwa, w zbiorach Jagiellonów, w zbiorach prawdopodobnie Zygmunta Augusta, bo zdaje się, że tego króla miał Vasari na myśli, znajdował się obraz Parysa Bordone, mitologiczna kompozycja, więc tutaj możemy przypomnieć, wyobrazić sobie, że w komnatach zamku wawelskiego wisiał obraz Parysa Bordone.
Tak.
Jakkolwiek przypominam, jeszcze nie był to oczywiście ten, który kupiliśmy.
Tak, oczywiście, to musimy o tym pamiętać. Inspiracja metamorfozami Owidiusza, no tematy mitologiczne bardzo pięknie zostały przez tego poetę zredagowane, by tak rzec. Coś więcej o tym dziele? Czy to jest duże płótno?
To nie jest płótno, deska?
To
jest obraz malowany na drzewie, ale on nie jest duży. On jest coś około 30 cm wysokości, nieco powyżej metra długości. To jest podłużna kompozycja, która jest chyba częścią większego cyklu, bo w zbiorach amerykańskich są podobne kompozycje, również inspirowane mitologią, inspirowane metamorfozami. I nie tak dawno na aukcji w Genui pojawił się jeszcze jeden obraz tego cyklu, więc prawdopodobnie był to taki fryz stworzony z obrazu. One mają bardzo zbliżone wymiary, to jakieś minimalne różnice, więc być może był to taki cykl obrazów wieszany na ścianie do dekoracji pomieszczenia w formie fryzu. I ten nasz Parys Bordone, Diana i Kalisto prawdopodobnie były częścią tegoż cyklu.
Tak, no tutaj czynnik wyobraźni jest bardzo istotny w pracy muzealnika, jak się okazuje. No to mamy bardzo ciekawy katalog, bo i emocje właśnie, rywalizacja, współzawodnictwo w ramach konkursu Sybilla. Teraz kwestia wyobraźni, czyli takiego wyobrażenia sobie, jak ten zamek w okresie Jagiellonów mógł wyglądać i na co mógł patrzeć król, czym cieszyć oko.
No, malarstwo włoskie zbierał także Zygmunt III Waza na samym początku swojego panowania, więc jeżeli w spadku po swoich królewskich przodkach otrzymał obraz mitologiczny malarza włoskiego, więc tym bardziej był na pewno zadowolony. No nie jest to jedyny obraz włoski, jaki kupiliśmy. Tu wracamy do tego naszego Tycjana, prawda?
Wróćmy do Tycjana.
Jest to obraz, który był, proszę państwa, w zbiorach cesarskich w Wiedniu. Do roku 1937 był w zbiorach cesarskich w Wiedniu, jeszcze wówczas, kiedy kolekcja mieściła się w Belwederze. Potem, jak zostało wybudowane muzeum przy Ringu, trafił tam. I właśnie w tym 1937 roku został wymieniony bądź sprzedany do takiego holenderskiego antykwariatu w Amsterdamie i potem trafił na rynek antykwarski w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. I tak się pojawiał, prawda, on był w kolekcji Corsinich, potem już nie pamiętam dokładnie, jakie były jego losy. W każdym razie my kupiliśmy go od spadkobiercy, od żony Piera Corsiniego. I ta zarówno w przypadku obrazu Parysa Bordona, jak i tej alegorii miłości, bo taki ma tytuł, ta kompozycja łączona z Tycjanem, mamy do czynienia z obrazami, które były już na wystawach, są w literaturze znane. No. To, że są znane, to
czyli
też
nie... proweniencja znakomita.
Proweniencja znakomita i to, że są znane, to też nie znaczy zawsze, że wszystko o tych obrazach wiadomo, bo kompozycja, ta alegoria miłości do tej pory jest jeszcze nierozwiązana, jaka to jest, co naprawdę przedstawia, czy rzeczywiście jest to alegoria miłości, czy te dwie postacie, postać kobieca i męska, mężczyzny trzymającego lustro, ma taką skórzaną zbroję, pancerz, czy jest to Mars i Wenus. Tutaj nie mamy jasności, tak samo nie mieli tej pewności badacze, którzy o tym obrazie pisali. Nie tak dawno był wystawiany na Zamku Praskim, był wystawiany w Kunsthalle w Hamburgu, więc jest to kompozycja znana, jest publikowana.
A to wspaniale, czyli idziemy na Wawel między innymi po to, żeby naocznie zobaczyć dzieło znane z literatury.
No. Tak samo było, proszę państwa, przecież z obrazem Dossiego z kolekcji Lanskorońskich. Nie wszyscy wierzyli, że obraz znany z kolekcji Kunsthistorisches Muzeum teraz jest na Wawelu. Więc to są rzeczywiście obrazy, które już są w literaturze, powiedziałabym, zadomowione. Jakkolwiek, no może sytuacja, ikonografia obrazu Dossa jest już w miarę rozstrzygnięta. A tutaj mamy jeszcze... No i jeszcze historycy sztuki mają jeszcze coś do zrobienia, więc to jest ta dobra wiadomość.
Tak. Malarstwo reprezentatywne dla swojej epoki, dla miejsca pochodzenia. Co powiemy o samym obrazie, dlaczego jest piękny?
To jest malarstwo weneckie. Parys Bordon i Tycjan reprezentują malarstwo weneckie. Nie mamy bardzo dużo obrazów weneckich na Wawelu, jednak jest ich trochę i one uzupełnią doskonale, uzupełnią o dobre znane nazwiska, uzupełnią tę kolekcję skromną, między innymi ze zbiorów Leona Pinińskiego mamy kilka obrazów. One na razie, jak pani powiedziała, są na takim pokazie, one są wyróżnione, one już w zasadzie są umieszczone tam, gdzie trafią docelowo, w tych salach na drugim piętrze, gdzie jest eksponowane malarstwo weneckie. Natomiast one są w tej chwili wyróżnione w sposób szczególny, tak żeby można je było odróżnić od stałej naszej kolekcji. Natomiast kwestia kilku tygodni, kiedy trafią na ekspozycję stałą. No, Tycjan jest wyjątkowy, bo on zwraca uwagę. Rzeczywiście, jeżeli go zestawimy z innymi obrazami, zwraca uwagę zarówno kolorystyką, kompozycją. To nie jest obraz duży, jest oprawiony w piękną ramę, ale rzeczywiście ta kompozycja przyciąga wzrok. To można powiedzieć, ta piękna kobieta, która spogląda w lustro, mężczyzna uznawany za Marsa, czy słusznie, tutaj też można dyskutować, trzyma przed nią takie kwadratowe, prostokątne zwierciadło, ona przygląda się w tym lustrze i to lustro tutaj nam daje taką możliwość interpretacji, czy jest to alegoria przemijania, czy to jest właśnie wanitatywny temat, czy jest to alegoria próżności, czy ona jest kurtyzaną, czy to jest alegoria miłości małżeńskiej.
Z taką interpretacją też
tak, dlatego, że ten obraz jest wersją kompozycji w Luwrze, kompozycji, która jest w tej chwili tytułowana alegoria miłości małżeńskiej. Więc przez analogię kompozycyjną głównie, no i też oczywiście warsztatu, bo to jest ten sam autor, ten sam warsztat. Wawelski obraz jest uznawany za dzieło Tycjana, jakkolwiek różne opinie w literaturze spotykamy. Ostatecznie został uznany za dzieło Tycjana i warsztatu, bo oczywiście nie wszystko prawdopodobnie jest wyszło spod pędzla samego mistrza, no, ale to była stała praktyka Tycjana. Tak. Bardzo niewiele obrazów malował sam i czy w ogóle rzeczywiście przy takiej dużej ilości zleceń i przy tak ogromnej pracowni, której nawet zatrudniał przecież swoje dzieci, czy był w stanie sam te kompozycje malować. Tym bardziej, że wiadomo z literatury, że praktyką Tycjana było powtarzanie kompozycji. On po prostu malował wiele replik tej samej kompozycji. No, mamy kilka przedstawień Danae, mamy kilka przedstawień Wenus z grającym czy na organach, czy na lutni, prawda? To jest taka charakterystyczna maniera, metoda pracy Tycjana. No, jeżeli on maluje na przykład dla kardynała Alessandra Farnese, a potem powtarza to samo dla Filipa II, no i oni ci dwaj, prawda, kolekcjonerzy nie rywalizują ze sobą. Każdy chce mieć dzieło Tycjana, nawet jeżeli jest to dzieło takie samo, prawda? Więc...
Dlatego doskonale rozumiemy, że Wawel chce mieć to samo, czy prawie to samo, co Louvre. To jest zupełnie zrozumiała praktyka. Wenecja, jeszcze chwilę pozostając przy tym wspaniałym obrazie, to kolor. To może nie dla wszystkich jest oczywiste, że właśnie tam stamtąd płyną te wspaniałe wzory jednak intensywnego zajmowania się właśnie walorami kolorystycznymi.
Jeden z teoretyków malarstwa pisał, że w naturze nie ma linii. I Tycjan doskonale umiał to przetransponować na malarstwo, to co potem, prawda, nam pokazali impresjoniści. Natomiast Tycjan też nie używał w późniejszej fazie zbyt wiele kolorów. On używał tych kolorów, o których pisał Pliniusz, tej palety podstawowej. Czarny, biały, żółty, czerwony.
Czerwony lubił
i on
bardzo.
Tymi kolorami, niuansowaniem, nakładaniem, mieszaniem tych barw osiągał niesamowite efekty. Ten obraz nie jest jakiś bardzo bogaty kolorystycznie, ale jest bardzo bogaty walorowo. To jest faktycznie, no widać ten pędzel Tycjana i widać, jak on pięknie potrafi zróżnicować barwy i potrafi ileś odcieni fioletu na przykład, malując szaty, pokazać. To, co ja zawsze, ile razy jestem w Louvre, jestem zafascynowana portretem Baldassara Castiglione. W jaki sposób Rafael osiągnął taką barwę, jak szata, strój tegoż Baldassara Castiglione. To jest, ja nie potrafię nawet tego koloru określić, jaka jest nazwa na taką barwę. I to też ma Tycjan, że w pewnych partiach obrazu dla mnie ten kolor nie da się po prostu określić.
No, niech pozostanie jakaś tajemnica. Inne może do zbadania jeszcze choćby autentyczny temat obrazu. Wyzwania dla historyków sztuki to czysta przyjemność. A dzisiaj, szanowni państwo, na Wawelu również wręczenie nagród muzealnych, czyli Sybilli i właśnie dowód na to, że emocje, rywalizacja, hierarchie, wydawałoby się takie terminy choćby z zakresu sportu, są również nieobce muzealnikom, którzy robią wspaniałe rzeczy i piękne dla radości naszych oczu. I nie tylko. Do naszej rozmowy o Tycjanie i nie tylko wrócimy już za chwilę.
Tu Radio Kraków Kultura.
Oj, nie na co dzień takie wystawy, takie pokazy, takie zakupy zdarzają się, ale w Zamku Królewskim na Wawelu od czasu do czasu kupuje się Tycjana i zaraz potem Tycjana oraz innych wybitnych artystów minionych epok oglądać można na specjalnej wystawie, a potem w stałej kolekcji. O tych obrazach, nowych nabytkach w kolekcji muzealnej rozmawiamy z kuratorką zbiorów malarstwa Zamku Królewskiego na Wawelu, Joanną Winiewicz-Wolską. Kłaniam się ponownie.
Witam państwa raz jeszcze.
No i wracamy na wystawę, wracamy na zamek, próbując sobie wyobrazić, jak mogła wyglądać kolekcja na przykład Zygmunta Augusta. Bo też jeśli myślimy o epoce Jagiellonów, mówiąc już tak najogólniej, to właściwie nie myślimy o malarstwie. I dlaczego tak jest, że myślimy głównie o rasach? Czy to jest kwestia strat, czy...
Ja myślę, że to jest przede wszystkim kwestia braku źródeł archiwalnych, źródeł pisanych, braku informacji o tym, jakie obrazy znajdowały się w zbiorach, co król lubił, co kupował, co przywiozła królowa Bona, jeżeli coś rzeczywiście ze sobą przywiozła z Italii, która przecież słynęła z wielkich dzieł malarstwa. Natomiast,
na pewno coś przywiozła.
No, niemożliwe, żeby nie, prawda?
Właśnie.
Bona Sforza.
Tak.
Natomiast, no jak mówię, brakuje nam jakichkolwiek informacji, chociażby jakichś, nie wiem, no, spisu obrazów bez tytułów, bez podania autorów, że w ogóle jakiekolwiek dzieła malarstwa na zamku się znajdowały. Będzie teraz ta wielka wystawa Obraz Złotego Wieku otwarta we wrześniu. To będą pokazane czasy jagiellońskie. Więc zobaczymy. Tutaj koledzy pracują już bardzo intensywnie nad projektem, nad tą wystawą. Scenariusz jest gotowy i zobaczymy, jak w takiej szerokiej perspektywie ta epoka jagiellońska wyglądała i co rzeczywiście mógł król, czy Zygmunt Stary, czy Zygmunt August kupować, jeżeli chodzi o dzieła malarstwa. Natomiast tak. No, wiemy więcej o kolekcji wazów.
No właśnie, czyli wiemy, że byli miłośnikami sztuki, nawet konkretne zakupy przecież znamy.
Nawet znamy konkretne zakupy i wiemy, jaką drogą i w jaki sposób kupowali za pośrednictwem specjalnie wysyłanych, prawda, agentów, chociażby do Niderlandów. I wiemy, jakie mieli preferencje wazowie. Początkowo, jak powiedziałam już wcześniej, malarstwo weneckie Zygmunt III Waza gromadził. No potem oczywiście malarstwo niderlandzkie. No a takim jego agentem był przecież syn Władysław IV, który podczas podróży do Niderlandów też załatwiał, że tak powiem, sprawy sztuki. Sprawy kupował czy zamawiał obrazy. No, w przyszłym roku przypada rocznica tej jego wielkiej peregrynacji do Loreto właściwie, kiedy odwiedził Niderlandy. To jest 2024 rocznica wyprawy pielgrzymki Władysława IV. Tak. Też między innymi po obrazy, bo z tej pielgrzymki naszej pozostał, jak państwo wiecie, zapewne ten portret Władysława IV, królewicza, jeszcze wówczas Władysława Zygmunta, który odwiedził Rubensa. No to tu o wazach wiemy, o jagiellonach niestety takich informacji nie mamy, jeżeli chodzi oczywiście o malarstwo, no bo tutaj cały czas pomijam tę wielką kolekcję arrasów.
Oczywiście, no, kolekcji arrasów nie sposób pominąć, ona zawsze w tej rozmowie wypływa stosunkowo szybko. Zresztą, tak jak pani powiedziała, o czym przypominam, właśnie wystawa arrasów w ubiegłym roku nagrodzona Muzealną Sybillą. I dlatego zapewne ta dzisiejsza uroczystość właśnie dzieje się na Wawelu, więc te wszystkie wątki również się łączą. A jeszcze wracając do tego wawelskiego kupowania, no bo to jest właściwie główny temat naszej dzisiejszej rozmowy, to właściwie jak historycy sztuki tłumaczą sobie to przesunięcie akcentów? Dlaczego przyszły Władysław IV pojechał do Niderlandów, tak używając tej terminologii, a nie na przykład do Włoch, do Wenecji?
Znaczy, może dlaczego w Niderlandach kupował obrazy?
To jest to pytanie.
Ja myślę, że to jest też taka zmiana gustu, bo malarstwo niderlandzkie zyskuje rzeczywiście swoją popularność. Jak gospodarczo rozwijają się Niderlandy w XVI wieku, więc za tym idzie XV wiek, należał właściwie do Włoch, do odkrywców, do malarzy włoskich. W XV wieku Brugia w Niderlandach była takim wiodącym ośrodkiem, prawda, Jan van Eyck. Zresztą ta wymiana Niderlandy i Italia cały czas istniała. Tak. Jedni zafascynowali się twórczością drugich. Czy, no, chociażby to można nawet Dürera warto przytoczyć, który pojechał do Wenecji, zafascynowany Wenecją, a w Niderlandach był przyjmowany jak król. Więc ta wymiana artystyczna cały czas istniała. Natomiast prawdopodobnie to jest też zmiana gustu króla Zygmunta III, który decyduje, tak, no teraz kupujemy, prawda, obrazy niderlandzkie. No i takie. On bardzo chętnie kupował Jana Brehela I, tego tak zwanego aksamitnego.
No właśnie, to już jesteśmy z powrotem na wystawie, bo kolejne obiekty, o których chcemy państwu opowiedzieć, kolejne nowe nabytki już wiążą się z tą późniejszą epoką i mogły, no, zdobić wawelskie ściany już w następnej epoce, czyli za czasów wazów.
To już czasy, kiedy dwór przeniósł się do Warszawy i to już jest, powiedzmy, ten warszawski okres kolekcjonerstwa, kolekcjonerstwa wazów. Niemniej jednak, no, chętnie też kupujemy malarstwo Niderlandów. Zarówno to wczesne, jak i późne, jeżeli się pojawi jakiś obraz XVI-wieczny niderlandzki. Niewykluczone, że skoro Zygmunt August kupował arrasy, to kupował także dzieła malarstwa niderlandzkiego. To można takie śmiałe przypuszczenie, ale powiadam przypuszczenie tutaj wysunąć. No, my kupiliśmy ostatnio taki niewielki kolekcjonerski obraz Jana II Wrehela. To jest obraz zatytułowany Łódź Charona od takiego prywatnego kolekcjonera, który ma antykwariat, galerię w Paryżu, chyba ma także w Nowym Jorku, w Amsterdamie, on jest Holendrem zresztą z pochodzenia. I to jest Łódź Charona. Też, tak jak powiedziałam, w przypadku Tycjana obraz, którym warto się zająć z punktu widzenia ikonograficznego, bo na drugim planie jest przedstawione piekło, takie te sceny charakterystyczne płonącego miasta. Ja się tak zastanawiam, czy to jest faktycznie Łódź Charona, bo ten Charon na pierwszym planie, odpychający łódź od brzegu, wiezie te dusze do piekła. Bo drugi plan to jest rozbudowana scena, taka piekielna. I czy to nie jest przypadkiem scena z Dantego, gdzie ten Charon przez rzekę Acheron przewozi, właśnie scena z piekła Dantego. No, czy malarz znał Boską Komedię? No, jeżeli znał, to rzeczywiście mógł takie inspiracje, taką inspirację, czy malarz, czy może zleceniodawca, kolekcjoner, który sobie ten, bo to jest niewielki obrazek malowany na blaszę i z pewnością był przeznaczony do gabinetu jakiegoś miłośnika sztuki. I czy ten miłośnik sztuki był również miłośnikiem na przykład Dantego?
Tak, no to są pytania. Często muszą pozostać bez odpowiedzi, bo
no, potrzebujemy czasem jakiegoś podparcia w źródłach archiwalnych, jakiejś krótkiej wzmianki, jakiegoś listu, jakiejś korespondencji, jakiejś informacji, no i wtedy te przypuszczenia zaczynają nabierać, prawda, takiego waloru prawdopodobieństwa większego. Natomiast tutaj jesteśmy skazani na dociekanie. Tym bardziej, że no, nigdy nie jest tak, że mówi się, że to jest, prawda, Tycjan, a się okazuje na przykład, że nie. Albo nie jest to Tycjan, a potem się okazuje, że rzeczywiście jest to obraz Tycjana. Więc tutaj bardzo często się też atrybucje zmieniają i tutaj nie ma w tym nic dziwnego, bo no, jesteśmy też omylni, ale też nie dysponujemy źródłami, żeby te swoje przypuszczenia rzeczywiście jakoś umotywować i podeprzeć.
Muzealnik jak detektyw, to nie od dziś wiadomo, że ta praca też trochę na tym polega. Musi być również łód szczęścia, kiedy właśnie trafi się w odpowiednie miejsce, w odpowiednim czasie. Portret Jakuba Ludwika Sobieskiego, czyli kolejna rzecz, tym razem Galeria Pałaców pod Podhorcach nam się kłania właśnie. To może przypomnijmy.
To jest obraz, który był w Pałacach pod Podhorcach. Namalowany został chyba w Paryżu, bo on jest w tej chwili dublowany, ma już nowe płótno, ale na dawnym płótnie podobno był napis, że został namalowany przez François de Troyes w Paryżu w 1699 roku. Więc być może podczas pobytu królewiczów sobieskich w Paryżu. Natomiast obraz był w Podhorcach, być może trafił tam w czasach, kiedy Podhorce były własnością królewiczów sobieskich przez kilkanaście lat, a potem był własnością Sanguszków i rodzina Sanguszków po II wojnie światowej niemalże cudem, prawda, uratowała część zbioru, wywożąc je najpierw do Gumnic, potem do Paryża, chyba przez Portugalię do Buenos Aires. I teraz potomek rodziny Sanguszków wraca do Europy, osiadł w Normandii. No i obraz, te kolekcje z powrotem, ona trafia do Europy. I ten portret Jakuba Ludwika Sobieskiego został kupiony właśnie od Paula Sanguszki.
Czyli kolejne wątki, które się zbiegają na Wawelu, można powiedzieć. Chyba taka jest przede wszystkim wartość.
Przede wszystkim historyczna. Poza tym jest to bardzo piękny portret. To już tak zupełnie szczerze jest to portret dobrego malarza francuskiego. Rzeczywiście kupiliśmy drugi portret Jakuba Ludwika na aukcji niemalże jednocześnie. To jest troszkę wcześniejszy. Królewicz jest młodszy na tym obrazie. Natomiast porównanie obu takie stylistyczne, artystyczne zdradza rzeczywiście rękę dobrego artysty.
Tak, no i też opowieści o podróżach obrazów, o powrotach obrazów, o kolekcjach, których już nie ma. Wszędzie tutaj otwierają się jakby kolejne księgi. Odzyskana strata wojenna to także jest jeden z tematów tego pokazu. No i to jest wyjątkowa rzecz. To są właśnie takie bardzo konkretne powroty rzeczy, które były częścią kolekcji i z powodu zawieruchy wojennej przepadły.
Bardzo dużo obrazów z Wawelu, takich niewielkich formatów, przepadło w czasie II wojny światowej. Nie wiemy, jak one opuściły wzgórze wawelskie, bo obrazy, które Hans Frank tutaj zinwentaryzował jako własne, mają na odwrociu takie napisy białą farbą Burg i czterocyfrowy numer, więc to była jego, czy powiedzmy tej generalnego gubernatorstwa państwa, w cudzysłowie własność. Natomiast częściowo być może służyły te obrazy do dekoracji czy domów urzędników hitlerowskich, czy biur. I one potem w tej zawierusze wojennej, czy nawet już po wyzwoleniu trafiały gdzieś, czy przez Niemców w ogóle były też sprzedawane. Trudno powiedzieć, bo to jest drugi przypadek, kiedy strata wojenna odnajduje się w Polsce, prawda? Nie za granicą, tylko w Polsce. Część oczywiście wypływała za granicę, no szczęśliwie część została w Polsce. To jest taki obraz holenderski z XVIII wieku malarza Jana Maurica Kinkarta, lekcja rysunku, pochodzi z kolekcji Jerzego Mycielskiego i on na odwrociu nie ma właśnie tych napisów autorstwa, powiedziałabym w cudzysłowie, Hansa Franka, Burg, więc prawdopodobnie był gdzieś w jakimś biurze niemieckim i trafił przypadkowo gdzieś na, prawda, na rynek. No nam się taka historia zdarzyła parę lat temu, kiedy starsza pani, zdejmując obraz ze ściany, bo oderwał się papier, którym był przyklejony od tyłu, zauważyła napis identyfikujący jednoznacznie ze zbiorami wawelskimi, więc to są takie przypadki, kiedy obecni właściciele nie są świadomi też tego, że mają dzieło pochodzące ze zbioru wawelskich, bo prawda, gdzieś tam dziadek znalazł, czy kupił w dobrej wierze, niekoniecznie wiedząc, że jest to obraz przez Niemców, prawda, skradziony. Tak. No i w ten sposób te obrazy się, że tak powiem, rozprzestrzeniły, a można je identyfikować teraz, bo jest już strona Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa, gdzie my teraz też dokładamy różne informacje na temat strat wojennych ze zbiorów wawelskich. Jeżeli mamy zdjęcie, a tych zdjęć też troszkę odnaleźliśmy w ciągu minionego roku, to ta identyfikacja jest łatwiejsza, no bo opis opisem, ale najważniejsze jest, prawda, zdjęcie.
Oczywiście. Jaki temat? Coś o ikonografii tego dzieła?
To jest bardzo ciekawy, taki niewielki obrazek ilustrujący lekcję rysunku. Ja przypuszczam, że to jest być może ojciec, bo malarz miał w swoim domu właściwie takie atelier, gdzie uczył rysunku, a malarzem był też jego ojciec. Więc takie tutaj też takie rodzinne koneksje i być może jest to ilustracja takiej właśnie lekcji rysunku, która się odbywała w domu dwóch malarzy, ojca i syna.
Czyli taki tak lubiany.
Taka scena rodzajowa, bardzo
tak, taka. Tak, no i autotematyzm niezwykle też lubiany przez
malarstwo. My mamy zresztą zdjęcie archiwalne i wiemy, gdzie ten obraz wisiał przed wojną. On wisiał w takim przedsionku przed wieżą Zygmunta III na pierwszym piętrze. Jest bardzo wyraźnie widoczny na fotografii, więc no wiemy, w które miejsce powinien wrócić.
A wróci tam?
Ja myślę, że tak, że no, jeżeli odzyskujemy obraz, to nie jest pastel, prawda, który, czy rysunek, którego nie możemy eksponować przez czas dłuższy. Natomiast jest to obraz olejny, więc myślę, że no, powinien wrócić gdzieś na pewno na ekspozycję. Jakkolwiek no, jest to obraz dość późny, bo to są lata 60. XVIII wieku. Natomiast staramy się tak, żeby ta ekspozycja zamykała się na wieku XVII, na czasach, prawda, wazów. No ale niewykluczone, że obraz jednak trafi na ekspozycję.
Tak. No to jest niezwykła rzecz, że ta wawelska kolekcja, która się wydaje trochę takim no już zamkniętym zjawiskiem, fenomenem, że ona żyje wciąż, że te energie jednak gdzieś płyną i wyobrażam sobie, że jeśli pojawiają się nowe elementy, to często ruch, energia płynie w zupełnie innym jeszcze kierunku. To po prostu jest życie.
Ja myślę, że trzeba bacznie obserwować rynek antykwarski, bo w tej chwili pojawiają się rzeczy zupełnie niespodziewanie dla nas, nawet pochodzące z polskich zbiorów. To jest tak, jak powiedziałam, pewne pokolenia odchodzą już, a wnuki czy prawnuki nie zdają sobie sprawy z tego, że mają dzieło, którego ktoś poszukuje. Też może się zdarzyć, że u nas znajdują się obrazy z innych muzeów polskich, no bo ta zawierucha wojenna i to przemieszanie kolekcji, to co Niemcy, prawda, robili, przewożąc z Warszawy do Krakowa, czy z Białegostoku do Krakowa, czy z innych miast, to jest jeszcze wciąż duże pole badawcze i dużo jeszcze jest do uporządkowania, można tak powiedzieć.
A jakieś, jeśli mogę tak spytać pani, marzenie właśnie jako kustoszki muzealnej?
Moje marzenie oscylują wciąż wokół kolekcji Lanskorońskich i możliwego skompletowania tyle, ile obrazów jeszcze na rynku antykwarskim się pojawi. Szczęśliwie udało nam się kupić pejzaże Jakoba Hackerta.
W zeszłym roku.
Jakkolwiek, jak tak powiedziałam, że one, to już późne malarstwo, to jest już początek XIX wieku, pierwsze lata, więc nie bardzo pasują do kolekcji królewskiej. Natomiast są eksponowane w zamku razem z portretem Karola Lanskorońskiego jako pierwotnego właściciela, kolekcjonera.
No to jest opowieść o kolekcji.
I czekamy, aż pojawią się obrazy z kolekcji Lanskorońskiej. A pojawiają się. Natomiast też jest kwestia czasem finansowa, bo już to malarstwo osiąga takie ceny, że no nie zawsze można stać instytucję publiczną na to, czy no trzeba szukać sponsora, trzeba szukać środków, jeżeli rzeczywiście, a obrazy się pojawiają regularnie.
A jakie na przykład, jeśli mogę spytać?
Ostatnio pojawiły się obrazy Sano di Pietro, a lata temu, w 2015 roku, pojawił się Tondo Botticellego, Madonna z Dzieciątkiem, świętym Janem Chrzcicielem. To jest obraz ciekawy, bo on był przedmiotem właściwie sporu między Hitlerem a Göringiem. Ten obraz znajdował się w kolekcji Lanskorońskich w pałacu w Wiedniu podczas II wojny światowej. No i ten wielki kolekcjoner Hermann Göring zapragnął go dołączyć do swoich zbiorów Karinhal. I zabrał go po prostu, zabrał obraz do Berlina, na co urzędnicy Hitlera reagowali, że to jest, prawda, zastrzeżone dla Hitlera, należy obraz wrócić. Obraz wracał do Wiednia, potem ponownie jechał do Berlina, potem ponownie wracał do Wiednia, aż trafił
do tego. Bardzo śmieszne, gdyby nie straszne było.
Gdyby nie straszne. I w końcu rzeczywiście Lanskorońscy to dzieło odzyskali po II wojnie światowej i zostało prawdopodobnie sprzedane, bo są dokumenty na to, że w 1950 roku obraz już był własnością Antoniego Lanskorońskiego. No i pojawił się na aukcji w 2015 roku. Cena była coś ponad $1 milion wówczas.
Mam powiedzieć, że to niewiele, tak?
I można Pani powiedzieć, że
pomocy.
Nie. Myślę, że to było na ówczesne stosunki. No teraz mamy trochę inny stosunek do przy tej inflacji, tak, można powiedzieć inaczej. Tak. Ale nie żartując, to było sporo, ale jeżeli umotywujemy konieczność takiego zakupu, no bo rzeczywiście to był obraz wyjątkowy. To można powiedzieć i historycznie, i należący do kolekcji. I myślę, że może ktoś by się znalazł, kto by wspomógł instytucję publiczną, jakiś sponsor, któremu zależałoby na tym, żeby na tym obrazie, prawda, była tabliczka z napisem, że zakupiony przez osobę czy przez firmę.
Jasne,
no i jako uzupełnienie kolekcji Lanskorońskich, no to co się stosuje, prawda, w innych krajach, no w Polsce jeszcze wciąż w niewielkim zakresie, ale już są firmy, już są osoby, które kupują obrazy do muzeów. No i należy się cieszyć i tak. żeby ta tradycja i ta praktyka trwała jak najdłużej, bo oczywiście instytucje publiczne nie są w stanie wyasygnować, to są miliony czasem, prawda, tak, dolarów czy miliony euro. No i tutaj, jeżeli instytucja czy osoba prywatna dysponuje takimi środkami, no to powinna dbać też o swoją własną sławę i tak, o tę tabliczkę przysłowiową na obrazie, gdzie będzie jej nazwisko i data
tego zakupu, o którym już myślimy. No, miejmy nadzieję, że właściciel obecny obrazu znudzi się Botticelli. Sama nie wierzę w to, co mówię, ale przecież różne się zdarzają.
Może trafi na obraz, który będzie dla niego bardziej wartościowy, właśnie, więc żeby kupić inne dzieło, sprzeda to, więc trzeba bacznie się przyglądać, co się pojawia na rynku. I może nam się jeszcze ten Botticelli tak, i warsztat.
Botticelli i warsztat, albo jakiś inny malarz na B. Podobno takie zakupy też bądź już zostały wykonane, bądź zostaną wykonane. W takiej formule pan dyrektor Andrzej Bedlej przekazał mi informację o tym, że ruchy dotyczące kolekcji ciągle są w toku. No i to jest dobre.
W Wawelu jeszcze jest sporo miejsca na obrazy.
Niech tak będzie. Sporo miejsca na obrazy, sporo miejsca na wystawy, no i też sporo miejsca na trofea za wystawy. Trzymamy kciuki. Dzisiaj wieczorem, przypomnę Państwu, kolejna 43. edycja konkursu na wydarzenie muzealne roku Sybilla. Odbywa się właśnie w Krakowie. To jest wyjątkowa rzecz, a to dlatego przypomnę, że ubiegłoroczna Sybilla to wspaniała wystawa Arrasów, no jedno z takich historycznych wydarzeń na zamku. To nie ma dyskusji.
A my mamy nadzieję, że jakaś Sybilla do nas też trafi w tym roku.
Właśnie, w tym roku trzymam kciuki. Do zobaczenia wieczorem wobec tego na Wawelu. A bardzo dziękuję za nasze spotkanie w studiu Radia Kraków Kultura. Polecamy ekspozycję. Na razie specjalny pokaz, a potem to już po 11 czerwca dobiegnie pokaz końca i wystawy znajdą i obrazy znajdą swoje miejsce w stałej kolekcji. Właśnie o to chodzi, by mogliśmy wszyscy się nimi cieszyć. Tycjanem i innymi. Bardzo dziękuję za jeszcze raz dr Joanna Winiewicz-Wolska, Zamek Królewski na Wawelu.
Dziękuję bardzo i zapraszam.
Tu Radio Kraków Kultura.